To nie jest kolejna zwykła historia o porwaniu. Chloe Ayling była aspirującą modelką, marzącą o wielkiej międzynarodowej karierze. 20-latka zyskiwała coraz większą popularność, aż pewnego dnia otrzymała propozycję udziału w sesji zdjęciowej od niejakiego Andre Lazio. W tym momencie życie Chloe Ayling zmieniło się w koszmar. Przetrzymywana przez dwóch mężczyzn, podających się za członków tajnej organizacji przestępczej, nawiązała bliską relację z jednym z nich. Dzięki temu udało jej się uwolnić. Chloe i jej historię poznał cały kraj i przy okazji podzieliła Wielką Brytanię. Gdy szczegóły sprawy wyszły na jaw, wiele osób zaczęło posądzać modelkę o sfingowanie swojego porwania, tylko po to, by podbić zainteresowanie mediów i swoją popularność. Czy Chloe Ayling cynicznie wykorzystała dwie osoby, które trafiły przez nią do więzienia? Czy rzeczywiście jest ofiarą traumatycznych przeżyć, której to niesłusznie zarzuca się kłamstwo? Poznajcie tę niezwykłą historię porwania. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe odcinki pojawiają się co tydzień we wtorek na YouTube i Spotify. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zachęcam Cię do zaobserwowania Sondera i zostawienia swojej oceny. Bardzo dziękuję za wsparcie.
Sonder. Poznaj nieznane historie.
Urodzona w 1997 roku Chloe Ayling od najmłodszych lat chciała wyrwać się z małego Colston. Marzyła o życiu pełnym podróży, luksusów i przygód. Jednak rzeczywistość zatrzymała ją na dłużej w rodzinnym domu, w którym mieszkała z pochodzącą z Polski matką i małym synkiem, którego urodziła w wieku 17 lat.
Chloe wyróżniała się urodą. Miała długie, gęste blond włosy, duże oczy i zgrabną sylwetkę. Zdawała sobie jednak sprawę, że jest zbyt niska, by próbować swoich sił jako profesjonalna modelka. Chętnie przyjmowała jednak półamatorskie propozycje od internetowych twórców, którzy opierali swój content na lekkim erotyzmie. Na tyle lekkim, by filmiki te mogły być zamieszczone na YouTube.
Chloe zaczęła być coraz bardziej znana w sieci, występując w różnego rodzaju internetowych challenge'ach i humorystycznych filmach, w których najczęściej kończyła swą rolę rozebrana do bielizny. Tego typu występy nie dawały jej dużych pieniędzy, ale zdecydowanie podbiły jej popularność w sieci. W końcu na jej profil na Instagramie trafił Phil Green, były prawnik i DJ amator, który porzucił togę dla branży rozrywkowej. Green był założycielem Supermodel Agency, agencji zatrudniającej modelki i influencerki, znane Brytyjczykom z rozbieranych sesji zdjęciowych, w magazynach dla dorosłych czy erotycznych kalendarzach. Najbardziej rozpoznawalne przedstawicielki agencji trafiały również na rozkładówki bardziej prestiżowych pism, w rodzaju Playboya, a nawet do telewizji, biorąc udział w programach typu Love Island czy Big Brother. Skuszona perspektywą dużo większych zarobków i jeszcze większej popularności, Chloe, tuż po 18 urodzinach, podpisała kontrakt z agencją Greena, szybko stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych Page 3 Girls. To nieznane szerzej w Polsce określenie pochodzi od nieformalnej tradycji brytyjskich tabloidów, takich jak The Sun, Daily Mirror czy Daily Star, według której na trzeciej stronie gazety drukowano zdjęcie roznegliżowanej modelki. Dzięki kontraktowi z Supermodel Agency ta rola przypadła Chloe Ayling. Jak wspominał Green. Chloe była jedną z 10-12 dziewczyn, które regularnie trafiały na trzecią stronę. Co to dużo mówić, stała się popularna. Nie skłamię mówiąc, że była najbardziej rozpoznawalną modelką w całej agencji. Zresztą, na tym zależało jej najbardziej. Sama przyznała, że bardziej od samego wynagrodzenia za sesję liczyło się dla niej to, czy dzięki temu zleceniu przybędzie jej followersów na Instagramie. Zlecenia i propozycje udziału w sesjach zdjęciowych do magazynów i kampanii reklamowych zaczęły napływać nie tylko z samej Wielkiej Brytanii, ale i z zagranicy. W kwietniu 2017 roku na mailowy adres agencji wpłynęła oferta od niejakiego Andre Lazio. Mężczyzna przedstawił się w mailu jako pochodzący z Włoch fotograf, mający swoje własne studio w Paryżu, do którego chciałby zaprosić Chloe. Lazio wyjaśnił, że wymarzył sobie sesję zdjęciową w klimacie motocyklowym. Jego zdaniem w takim anturażu idealnie odnalazłaby się blond włosa modelka, którą zobaczył na stronie Supermodel Agency. W kolejnych mailach Andre Lazio zapewnił Greena, że jest profesjonalnym i godnym zaufania fotografem. Na potwierdzenie przesłał swoje prace oraz zdjęcia paryskiego studia. To przekonało szefa agencji, który dla pewności sprawdził jeszcze w Google, czy pod podanym adresem rzeczywiście widnieje taka działalność. Wszystko wyglądało autentycznie. Green przedstawił propozycję samej Chloe. Dziewczyna była zachwycona, tym bardziej, że nigdy nie była w stolicy Francji. Zdecydowanie potwierdziła chęć współpracy i jednocześnie poprosiła o zaplanowanie jak najdłuższego wyjazdu. Gdy Chloe wylądowała w Paryżu i niecierpliwie odliczała minuty do spotkania z fotografem, w całym mieście rozległy się syreny alarmowe. Tego dnia na Champs-Élysées miał miejsce atak terrorystyczny, w którym powiązany z ISIS zamachowiec zastrzelił 3 policjantów.
Niedługo później Lazio skontaktował się z Chloe i przekazał, że podczas wywołanych przez atak zamieszek jego studio zostało splądrowane, a cały sprzęt fotograficzny skradziony. Chłopak, który zaskoczył modelkę nadspodziewanie młodym wyglądem, przeprosił ją, zapłacił część wynagrodzenia i obiecał, że gdy tylko zaopatrzy się w nowy sprzęt, ponowi zaproszenie.
Rozczarowana Eiling wróciła do Anglii. Jak się okazało, Lazio dotrzymał słowa i szybko zaproponował nowy termin sesji. Tym razem u siebie, w Mediolanie. Mimo początkowej nieufności, zarówno Chloe, jak i jej agent stwierdzili, że włoskiemu fotografowi warto dać jeszcze jedną szansę. Lipca 2017 roku, 3 miesiące po nieudanej wizycie w Paryżu, Chloe przyleciała do stolicy Lombardii, po czym taksówką udała się pod wskazany adres. Do studia Andre Lazio. Kilkanaście godzin później w Colston, Beata Eiling bezskutecznie próbowała dodzwonić się do córki. Chloe zawsze przy okazji różnego rodzaju wyjazdowych zleceń dawała swojej matce znać tuż po wylądowaniu. Tym razem było inaczej. Chloe miała wrócić do Anglii wieczornym samolotem, jednak kilka godzin później nadal nie było po niej śladu. Zestresowana tym faktem, matka dziewczyny zadzwoniła do Phila Greena. Agent próbował ją uspokoić, mówiąc, że to na pewno spowodowane jest opóźnieniem lotu. W internecie sprawdził jednak, że samolot z Mediolanu wylądował o czasie. Po wykonaniu kilku telefonów, Green przekazał Beacie Eiling niepokojącą informację. Chloe w ogóle nie wsiadła do powrotnego samolotu. Kiedy następnego ranka Phil Green włączył komputer, by sprawdzić, czy na mailu nie czeka na niego uspokajająca wiadomość, czy to od Chloe, czy Andre Lazio, jego oczom ukazała się wiadomość o następującej treści. Mamy Chloe Eiling. Nazywam się MD i jestem płatnym mordercą związanym z grupą Czarna Śmierć. Chloe została porwana. Jest teraz pod moją opieką. Dopóki żyję, nic się jej nie stanie. Obiecuję.
dalszej części maila niejaki MD wyjaśnił, że dziewczyna za kilka dni będzie wystawiona na dark webowej aukcji jako niewolnica seksualna. Jedyną szansą na oszczędzenie jej tego losu i uwolnienie jest okup w wysokości 300 tysięcy dolarów.
Green zamarł. Gdy tylko dotarło do niego, co właśnie znalazło się na jego skrzynce mailowej, od razu powiadomił policję. Kiedy złapałam za klamkę drzwi z napisem studio, zaatakowało mnie dwóch mężczyzn. Nie widziałam ich twarzy. Obaj założyli maski narciarskie. Jeden z nich przytrzymał mnie za szyję, a drugi wbił mi strzykawkę w rękę. To była ketamina. Straciłam przytomność. Porywacze zakneblowaną i skutą kajdankami dziewczynę zamknęli w dużej torbie podróżnej, którą wrzucili do bagażnika. Chloe została przewieziona na położoną na górzystym odludziu farmę, oddaloną około 3 godziny jazdy samochodem od Mediolanu. W tym czasie Phil Green desperacko próbował dowiedzieć się czegoś więcej od mediolańskiej policji. W odpowiedzi usłyszał, że zaginięcie musi złożyć osobiście. Agent poprosił więc o pomoc brytyjski konsulat. Poskutkowało. Włoska policja niedługo później przyjechała pod adres studia Andre Lazio. Ale gdy funkcjonariusze dostali się do środka, okazało się, że żadnego studia po prostu nie ma. Pod wskazanym adresem znajdowało się puste pomieszczenie. Andre Lazio nie istniał. To była tylko przynęta. W opuszczonym budynku policjanci znaleźli walizkę. Po charakterystycznej, różowej, skórzanej kurtce zorientowali się, że należy ona do porwanej. Ich przypuszczenia potwierdziła kartka, która wetknięta była między znajdujące się w walizce ubrania i buty. Napisano na niej tylko imię dziewczyny oraz trzy słowa. Black Death Group. Czarna śmierć. Identyczna kartka leżała na brzuchu skutej kajdankami i odurzonej ketaminą Chloe. W momencie, gdy tuż po uprowadzeniu porywacze robili jej zdjęcia, które miały trafić do dark webu. Jako coś w rodzaju reklamy, zapowiedzi aukcji, o której w mailu przeczytał Phil Green. Dziewczyna nie mogła się ruszyć. Cały czas leżała przykuta do ciężkiej, stojącej w kącie pokoju komody. Zamiast materaca, porywacze podłożyli pod jej plecy cienki śpiwór. Na stojącym obok łóżku cały czas siedział i obserwował ją jeden z zamaskowanych mężczyzn, który stale opowiadał jej, czym tak naprawdę jest Black Death Group.
Według porywacza była to międzynarodowa grupa przestępcza mająca w swoim, w cudzysłowie, repertuarze niemal wszystkie dziedziny zbrodni. Od handlu bronią, przez handel ludźmi, po morderstwa na zlecenie. Mężczyzna przyznał, że to on kryje się za pseudonimem MD, a jego specjalnością są morderstwa za pomocą trucizny. Na koniec zdjął maskę i powiedział:
nie wiem, czy pamiętasz, ale już się spotkaliśmy.
Chloe z trudem przypomniała sobie tę twarz. Ostatnim razem widziała tego mężczyznę, gdy miał na sobie ciemne okulary i przepraszał ją za to, że musiał odwołać sesję zdjęciową w Paryżu. To on przedstawił się jako Andre Lazio. Mężczyzna kontynuował opowieść o metodach czarnej śmierci. Wyznał Chloe, że na darkwebowe aukcje niewolnic trafiały dziewczyny, które porywane były z barów i nocnych klubów. Dziewczyna była przerażona. Jak później przyznała, była pewna, że przez to, iż zobaczyła twarz porywacza i poznała tak wiele szczegółów na temat tej przestępczej organizacji, nie ma szans, by wyszła z tej sytuacji żywa.
Jednocześnie odniosła dziwne wrażenie, że MD momentami stara się ją uspokoić. Z jednej strony opisywał Czarną Śmierć jako demoniczną wręcz organizację rodem z filmów o Bondzie. Z drugiej jednak dawał do zrozumienia, że jego status w tej organizacji jest na tyle wysoki, by mógł wpływać na decyzje swoich szefów. Następnego dnia dziewczynę przebudziła dobiegająca z parteru głośna kłótnia mężczyzn. Chloe nie rozumiała jej treści. Obaj mężczyźni krzyczeli w nieznanym jej słowiańsko brzmiącym języku. Kiedy MD w końcu wrócił do pokoju, był roztrzęsiony i zdezorientowany. Nie próbował nawet ukrywać przed dziewczyną, o co chodzi. Powiedział Chloe, że on i jego towarzysz rozmawiali właśnie ze zleceniodawcą, który, najłagodniej mówiąc, nie był zadowolony z przeprowadzonej akcji. MD przyznał, że porywacze popełnili bardzo poważny błąd. Nie wiedzieli, że Chloe Eiling jest matką 2-letniego dziecka. Mężczyzna wytłumaczył, że organizacja Czarna Śmierć przy całej swojej bezwzględności i okrutnych planach przestrzegała pewnego rodzaju zbioru zasad. Nie porywali kobiet przewlekle chorych, zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową, do tego kobiet w ciąży i młodych matek. Nie chodziło tu bynajmniej o jakiekolwiek współczucie. To był czysty, brutalny biznes. Porwane kobiety stanowiły dla nich tylko towar, a młode matki były traktowane jako towar wybrakowany, dużo mniej wartościowy. MD, jakby nie mając nic do stracenia, zdobył się na szczerość. Przyznał Chloe, że fakt bycia matką mocno skomplikował jej sytuację. Jednocześnie nadal utrzymywał, że mimo poważnego zagrożenia, on sam jest gwarancją jej bezpieczeństwa, niezależnie od ryzyka, jakie niosłaby za sobą jej ochrona. Kilkanaście godzin spędzonych z uprowadzoną sprawiło, że przestępca zaczął być wobec niej bardziej otwarty, a momentami wręcz współczujący. Na zasadzie wykonuje swoją robotę, ale nie chce, żeby coś ci się stało. MD zaproponował, by w tej sytuacji spróbować oszczędzić Chloe koszmarnego losu seksualnej niewolnicy. W pewnym sensie wykupując ją za kwotę, od której miała rozpocząć się licytacja. Cena wywoławcza Chloe wynosiła $300,000. Mężczyzna zasugerował, że gdyby przyjaciołom Chloe udało się uzbierać tę kwotę, która trafiłaby ostatecznie na konto organizacji, jej bosowie przymkną oko na kwestię, w ich mniemaniu, wybrakowanego towaru i pozwolą MD uwolnić dziewczynę. Chloe po namyśle podała mu nazwiska trzech osób, które według niej dysponowałyby środkami na wpłacenie tego okupu. MD i jego wspólnik postanowili więc napisać wspomnianego wcześniej maila i wysłać go do agenta modelki, Phila Greena. Z każdym kolejnym razem, gdy czytałem tę wiadomość i analizowałem jej treść coraz dokładniej, zwróciłem uwagę na coś dziwnego. Między wszystkimi groźbami, opisami tego, co zrobią Chloe, jeśli nie zapłacimy, porywacze napisali coś w rodzaju: ta sytuacja na pewno przyniesie dziewczynie rozgłos, co pomoże w rozkręceniu jej kariery w mediach. Pojawiła się tam nawet sugestia, żebym zastanowił się nad sposobami spieniężenia jej historii. To absurdalne. Jaki porywacz zastanawia się w liście nad przyszłą karierą swojej ofiary? To tak jakby powiedzieć: tak, porwałem cię, ale spokojnie, to w przyszłości wyjdzie ci na dobre. Coś tu było nie tak.
Zbliżał się wieczór. MD poinformował Chloe, że jej agent odpowiedział na wiadomość jednym słowem, bez żadnych informacji, co zamierza zrobić w tej sprawie. Dziewczyna zauważyła, że nieodstępujący jej na krok porywacz jest coraz bardziej zaangażowany w jej uwolnienie. Gdy zapadł zmrok, zaproponował, by noc spędziła na podwójnym łóżku. Z nim.
Niczego nie sugerował. Od razu uprzedził, że nie ma żadnych zamiarów. Że da mi osobny koc. Chodzi mu tylko o to, żebym nie musiała spać na podłodze. Zgodziłam się. Zresztą, bałam mu się odmówić. Spaliśmy odwróceni do siebie plecami. Od tego momentu MD zaczął być wobec niej coraz bardziej łagodny. Choć nadal wypuszczał ją z pokoju tylko wtedy, gdy potrzebowała udać się do łazienki, pozwolił jej spędzać całe dni leżąc na swoim łóżku. Zabijali czas, grając w statki i rozmawiając. Chloe wyczuła, że w oczach swojego porywacza przestała być tylko towarem, częścią zadania. Teraz to ona przejęła inicjatywę w rozmowie. Opowiadała mężczyźnie o swojej rodzinie, o synu, za którym tęskni, o swojej przeszłości. Zachęcony jej szczerością MD zdobył się na to, by wyjawić jej swoją prawdziwą tożsamość. Nazywał się Łukasz Herba. Był Polakiem, który od lat mieszkał w Anglii, choć ten fakt jeszcze zataił. Przyznał, że coraz bardziej zastanawia się nad opuszczeniem czarnej śmierci, ale boi się konsekwencji. Zaczął zachowywać się jak romantyczny, nawrócony bandyta. Coraz częściej zwierzał się dziewczynie z tego, jak bardzo docenia więź, która wytworzyła się między nimi. Chloe zrozumiała, że może to wykorzystać. Tym bardziej, że Łukasz następnego dnia zaproponował, by dziewczyna wybrała się z nim na zakupy, do centrum miasteczka, w którym się znajdowali. Mężczyzna ewidentnie się zauroczył, a Chloe to widziała.
Nie nawiązaliśmy relacji seksualnej. Kiedy Łukasz próbował mnie pocałować, powiedziałam mu, że gdy tylko zostanę uwolniona, spotkam się z nim. Dałam mu nadzieję i chyba dzięki temu całkowicie mi zaufał. Tak, wtedy chciałam doprowadzić do tego, by się we mnie zakochał. Byłam zdesperowana, zrobiłabym wszystko, by się uwolnić.
Plan Chloe działał. Sprawiając wrażenie rodzącego się uczucia, zaczęła przekonywać Łukasza do tego, by wspólnie opracować plan ucieczki od członków Czarnej Śmierci. Ich rozmowy zaczęły dotyczyć już tylko tego, jak najbezpieczniej uwolnić dziewczynę.
W piątek, 4 dni od porwania i na 2 dni przed planowaną aukcją, Łukasz przekazał Chloe, że według jego zleceniodawców nikt nie zapłacił za nią okupu. Obiecał jednak, że spróbuje przekonać szefów do tego, by uwolnili Chloe, nawet jeśli pieniądze nie trafią na ich konto w określonym terminie. Ku zaskoczeniu dziewczyny, jakiś czas później Łukasz przyszedł do niej z napisanym odręcznie listem, według którego organizacja Czarna Śmierć łaskawie zgodziła się na uwolnienie. Pod warunkiem, że ta zobowiąże się później do zapłaty równowartości 50 tysięcy euro w bitcoinach. Ponadto nie dopuści do tego, by policja wszczęła śledztwo w sprawie jej porwania oraz, że w publicznych wypowiedziach uwiarygodni Black Death jako jedną z największych i najgroźniejszych organizacji przestępczych. Wszystko to pod groźbą śmierci z rąk członków grupy rozsianych po całym świecie. Spokojnym rankiem 17 lipca 2017 roku na Via San Paolo w Mediolanie pojawiła się para młodych ludzi. Łukasz Herba i Chloe Eiling. Trzymając się za ręce, spacerowali po jeszcze cichej ulicy, po czym skierowali swoje kroki do znajdującego się tam konsulatu Wielkiej Brytanii. Kiedy podeszli do drzwi, okazało się, że są za wcześnie. Urząd był jeszcze nieczynny. Para postanowiła więc poczekać w pobliskiej restauracji, dokąd udali się na śniadanie.
Kilkadziesiąt minut później oboje wstali od stolika i bez pośpiechu wyszli z restauracji, ponownie kierując się do konsulatu, z nadzieją, że tym razem drzwi będą już otwarte. Tak też się stało. Pierwotnie ich drogi miały się rozejść przed drzwiami urzędu, przynajmniej do czasu kolejnego spotkania, które obiecała Łukaszowi Chloe. Mężczyzna spontanicznie zmienił jednak plan i zaproponował, że wejdzie tam razem z nią. Miała przedstawić go jako znajomego z Włoch, do którego zadzwoniła w trakcie ucieczki. To miało oddalić od niego wszelkie podejrzenia o udział w porwaniu. Chloe przystała na ten pomysł. Ochroniarz nie zwrócił szczególnej uwagi na wchodzących do budynku ubranych w podobne dresy interesantów. Wyglądali jak para zwykłych turystów mających do załatwienia jakieś niezbędne podczas wizyty we Włoszech formalności. Chłopak i dziewczyna pewnym krokiem minęli uzbrojoną ochronę. Weszli do gabinetu konsula, a dziewczyna zakomunikowała tłumaczce.
Nazywam się Chloe Eiling. 6 dni temu zostałam uprowadzona. Właśnie uciekłam od porywaczy.
Właśnie tak brzmiała wersja wydarzeń, którą przekazała policji Chloe Eiling. Jeszcze w konsulacie, zanim trafiła na komisariat, ochrona oczywiście zatrzymała towarzyszącego jej Łukasza Herbę, który naiwnie liczył na to, że jako ten, w cudzysłowie, pomocny znajomy, będzie mógł, jak gdyby nigdy nic, niezatrzymywany, wyjść z budynku. Rozpoczęły się wielogodzinne przesłuchania obu stron.
Łukasz szybko odpuścił udawanie przypadkowego towarzysza Chloe i przyznał się do porwania dziewczyny, zaznaczając, że zrobił to na zlecenie niewymienionej z nazwy grupy przestępczej z Rumunii. Ani słowem nie wspomniał jednak o czarnej śmierci. Herba dodał, że zgodził się wziąć udział w porwaniu tylko dla pieniędzy, których potrzebował na pokrycie kosztów leczenia białaczki, na którą miał zachorować niedługo wcześniej. Śledczy zweryfikowali fakty i szybko zbili ten argument. W danych medycznych Łukasza Herby nie było ani słowa na temat białaczki.
Zeznania Chloe również były chaotyczne i pełne nieścisłości. Już na samym początku, gdy opowiedziała policji o tym, że Łukasz miał być jej znajomym mieszkającym we Włoszech, do którego zadzwoniła z telefonu obcego przechodnia, śledczy zadali proste pytanie. Jaki jest numer telefonu Łukasza Herby? Chloe nie potrafiła go podać. Jej tłumaczenia momentami wydawały się mocno naciągane. Tym bardziej, że nowe światło na historię rzuciły nagrania z ulicznych kamer, które nagrały Chloe i Łukasza podczas wspomnianego wcześniej wypadu na zakupy. Na nagraniach oboje trzymali się za ręce i swobodnie rozmawiali. Słowem, zachowywali się jak para zakochanych, a nie jak porywacz z ofiarą. O ile jeszcze Łukasz, który według relacji Chloe miał być w niej zakochany, o tyle ona sama bynajmniej nie wyglądała na nagraniach z monitoringu na zestresowaną, przetrzymywaną przez kilka dni przez obcych mężczyzn ofiarę.
Powtarzam, robiłam to tylko dlatego, żeby doprowadzić do mojego uwolnienia. Dlaczego nie wspomniałam policji o tym wypadzie od razu, na pierwszym przesłuchaniu? Trwało ono 15 godzin. Byłam strasznie zmęczona i chciałam już po prostu wyjść. Gdybym o tym wspomniała, trwałoby to jeszcze dłużej.
Sytuacja była przedziwna. Przesłuchujący zwracali uwagę na drobne, ale istotne kwestie, które podważały wersję o długo planowanym porwaniu. Zastanawiające było na przykład to, jak w trakcie ponoć przemyślanego porwania zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi umknął fakt ciąży Chloe, mimo że na swoim profilu na Instagramie zamieszczała zdjęcia zarówno pochodzące z profesjonalnej ciążowej sesji, jak i amatorskie z 2-letnim synkiem. Jej tłumaczenie?
Łukasz powiedział, że nie przewinął wystarczająco dużo zdjęć, by trafić właśnie na to. Społecznościowe profile obojga dokładnie prześwietlili jednak policjanci. Okazało się, że Chloe Eiling i Łukasz Herba byli znajomymi na Facebooku już od 2015 roku. To o niczym nie świadczy. Przyjmowałam wtedy zaproszenie od każdego. Liczyłam na to, że dzięki temu będę miała lepsze zasięgi. Właściciel domku w górach, w którym przetrzymywano dziewczynę, wspominał o sąsiedzie, który widział Chloe i Łukasza wspólnie spędzających czas. Według niego wyglądali jak zwykła para na wakacjach. Chloe, zapytana o to, dlaczego będąc na zakupach i widząc innych ludzi, po prostu nie uciekła, prosząc ich o pomoc, tłumaczyła. Łukasz wciąż powtarzał, że wokół nas są agenci czarnej śmierci, którzy nas obserwują. Był cały czas uzbrojony. Bałam się, że jak uda mi się uciec, to i tak mnie zabiją. Był bardzo przekonujący. Z tych rozbieżnych i chaotycznych zeznań śledczym zaczęła krystalizować się jedna wersja, według której przede wszystkim nigdy nie było czarnej śmierci ani rumuńskiej mafii. W porwaniu Chloe udział wzięły tylko dwie osoby. Łukasz Herba i jego starszy brat, Michał. Mający obsesję na punkcie Chloe, Łukasz miał obserwować ją od lat w mediach społecznościowych. Plan upozorowania porwania dziewczyny miał braciom dać podwójną korzyść. Po pierwsze, pieniądze zakupu. A po drugie, dzięki zagraniu roli wybawiciela i bohatera, zdobycie serca Chloe. Tej wersji zaprzeczył z kolei Michał Herba, który został zatrzymany niedługo później. Według niego mózgiem całej operacji była sama Chloe Eiling. Michał opowiedział, że celem Chloe było wyłącznie zdobycie rozgłosu. Aby to osiągnąć, wykorzystała naiwność braci, których bez mrugnięcia okiem chciała teraz poświęcić. Śledczy przychylili się jednak bardziej do zeznań Chloe. Łukasz Herba został zatrzymany i oskarżony o porwanie dziewczyny. Kiedy jednak Chloe, tuż po powrocie do domu, sama zaprosiła do swojego ogrodu dziennikarzy i w trakcie czegoś w rodzaju konferencji prasowej, zrelaksowana opowiadała o swoich traumatycznych przeżyciach, bawiąc się z psem, widzowie zaczęli patrzeć na modelkę nieco sceptycznie. Chloe zaczęła prawdziwe medialne tournée, goszcząc w wielu programach, powtarzając swoją wersję wydarzeń. Podczas wizyty w Good Morning Britain, najpopularniejszym programie śniadaniowym w Anglii, jego prowadzący, słynący z kontrowersji Piers Morgan, wprost podawał w wątpliwość historię domniemanego porwania modelki. Jedni krytykowali Morgana i zarzucali mu bezduszność. Inni z kolei nie zostawili suchej nitki na Chloe, sugerując wrobienie braci w porwanie celem zdobycia popularności.
Proces Łukasza Herby rozpoczął się w lutym 2018 roku. Oskarżony wielokrotnie zmieniał zeznania. Przed sądem potwierdził wersję swojego brata i również oskarżył Chloe o zaplanowanie całej akcji. Opowiadał, że pierwotny plan zakładający porwanie w Paryżu został w ostatniej chwili storpedowany przez samą Eiling z błahego powodu. Po przylocie do stolicy Francji dziewczyna miała stwierdzić, że miasto zwyczajnie jej się nie podoba.
Wówczas miała stwierdzić, że porwanie ma odbyć się w Mediolanie. Herba potwierdził przy tym, że zdecydował się, w cudzysłowie, pomóc modelce również ze względu na to, że był w niej zakochany.
Proces zakończył się po 4 miesiącach, w czerwcu 2018 roku. Łukasz Herba za porwanie Chloe Eiling został skazany przez sąd w Mediolanie na 16 lat i 9 miesięcy więzienia. Michała Herbę za czynny udział w porwaniu sąd skazał na 16 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Po apelacji wyroki obu braci zostały skrócone odpowiednio do 12 i 5 lat więzienia. A Chloe? Tuż po tym, jak sprawa jej porwania stała się głośna, zakończyła współpracę z Philem Greenem, zarzucając mu jednocześnie, że gdy była uprowadzona, ten nie zaangażował się odpowiednio w jej uwolnienie. Popularność zdobyta dzięki wydarzeniom z 2017 roku zaprowadziła ją do edycji Big Brothera dla celebrytów, gdzie, mimo krótkiego pobytu w programie, zdążyła wywołać kontrowersję, nawiązując bliską relację z żonatym uczestnikiem. Chloe Eiling wydała również książkę ze swoimi wspomnieniami, zatytułowaną Porwana – nieopowiedziana historia mojego uprowadzenia. Wiosną 2023 roku telewizja BBC zapowiedziała rozpoczęcie prac nad miniserialem opartym na historii Chloe. Data premiery jest jeszcze nieznana. Dziś Chloe, mimo że międzynarodową gwiazdą nigdy się nie stała, nie może narzekać na brak zainteresowania. Czasami temat jej porwania wraca na pierwsze strony gazet. Wówczas dziewczyna nie odmawia wywiadów. Jej plany zostania pierwszoligową modelką również zostały nieco zweryfikowane. Chloe wróciła do erotyki. Jest aktywna na popularnej ostatnimi czasy platformie, gdzie za kilkanaście dolarów można oglądać jej prywatne zdjęcia i filmy. Kto kłamał, a kto mówił prawdę? Czy aspirująca do bycia celebrytką 20-letnia Chloe Eiling faktycznie była w stanie wykorzystać zakochanego w niej mężczyznę i ostatecznie doprowadzić swoimi zeznaniami do wtrącenia braci Herbów do więzienia na wiele lat? Czy Łukasz Herba rzeczywiście wierzył, że upozorowanie porwania doprowadzi go do zdobycia dużych pieniędzy i przede wszystkim serca Chloe? Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się jasne. Zeznania złożone, proces zakończony, wyrok wydany, a sprawa zamknięta. Jednak pod jakimkolwiek materiałem czy artykułem dotyczącym tej sprawy wciąż pojawiają się kolejne dyskusje i teorie, mające na celu podważyć bądź potwierdzić wiarygodność historii Chloe. Podejrzewam, że nie inaczej będzie tym razem.
Sonder, poznaj nieznane historie. Zaobserwuj podcast i zaznacz dzwonek. Dzięki temu nie ominiesz żadnego odcinka.